Jesteśmy znowu wdzięczni za ten przywilej, że możemy tutaj być, aby słuchać Jego słowa, aby Go uwielbiać, aby oddać Panu należną Jemu wdzięczność za to, co On na nas uczynił. Powinniśmy być wdzięczniejsi. Wdzięczniejsi za to słowo Pana, za odkupienie, zbawienie, za pełne zbawienie, które otrzymaliśmy. Wiecie, gdy ludzie stają się wierzącymi i pałają w tej pierwszej miłości, wtedy mają jeden temat, mianowicie to, co Bóg na nich uczynił. I nie mogą inaczej, niż mówić o tym. I gdy przyjdzie ta ochłoda, to schłodzenie i te sprawy stają się letnimi i nadchodzi obojętność, wtedy staje się to całkowicie innym. Ale Bóg chce nas przyprowadzić z powrotem do tej pierwszej miłości, bo to należy do tego. Odnowienie jest także przyprowadzeniem z powrotem do Słowa Bożego, do Ducha Bożego, do tej miłości Bożej, gruntownie do wszystkiego, co było na początku. Tak jak było na początku, tak musi być na końcu. Jedno serce, jedna dusza, zjednoczona pod jedną głową Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Jeden język, jedna wiara, jeden Pan, jeden chrzest. Jedno Słowo Boże, jedno serce i jedna dusza. Przed naszym Bogiem i w takiej atmosferze jest wtedy wszystko możliwym. Wtedy nie potrzebuje nikt już się wysilać, aby chcieć wierzyć. Wtedy ma trudności, musi się powstrzymywać, bo to go porywa i przelewa się to, co Bóg uczynił. I ja jestem niepewny, czy wszyscy, którzy w tym czasie są wierzący, mogą spoglądać na przeżycie wstecz, które naprawdę mieli z Bogiem. Na ten dzień, na godzinę, w których nowe życie stało się im udziałem. Na godzinę, w której Bóg ich spotkał. Nie tylko godzina, w której słyszeli jakieś kazanie, ale gdzie ta Boża odpowiedź w sercu, do serca przyszła i wiedziało się naprawdę. Teraz Pan do mnie przemówił, mnie uratował, wyratował, mi przebaczył, zbawił. Teraz jestem Jego własnością. My tutaj u Rzymian 9 wszyscy czytaliśmy. To wszystko to, co nie było moim ludem, nazwę ludem moim i tej niemiłowanym nazwę umiłowaną i te słowa, które im powiedziano, nie jesteście moim ludem, ale teraz będą synem żywego Boga nazywani. I gdy krótko to podkreślimy, że na wszystkich dzieciach Bożych każde słowo, które jest zwrócone do dzieci Bożych, musi znaleźć swoje wypełnienie. Nasze nawrócenie musi być, musi się zgadzać z tym nawróceniem tych, którzy byli w pierwotnym chrześcijaństwie. Nasza wiara, nasza nauka, wszystko musi się zgadzać z tym, co było na początku. I do tego przychodzimy teraz z powrotem i nie wstydzimy się wyznać tego, że jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie Bóg nas chce mieć, ale my stawiliśmy się Jemu do dyspozycji i wierzymy, że On nas nie może zawieść, ale że On to rozpoczęte dzieło w nas przyprowadzi do dokończenia. To, co ja mi sobie życzę i nam wszystkim życzę, to jest to potężne wylanie Ducha Świętego. Prawdziwe wylanie Ducha Świętego. Ważnym jest w tym czasie, aby w tym punkcie czasu, żeby nie było innego nasienia w naszym sercu, ale abyśmy tylko to Boże nasienie we wnętrzu naszym nosili, bo i tym razem to tak będzie, że ten deszcz może przywieźć do wzrostu to nasienie, które znajduje się w sercu, gdzie tam są oba nasiona, także obie sprawy wzejdą, oba nasiona wzejdą i wtedy musimy stawić pytanie, jak i to jest ze Słowem Bożym, czy z tego samego źródła może wypływać słodka i gorzka woda, czy chcemy Boga przyprowadzić do wypróbować, czy jest zazdrosny, ale nie, my chcemy słuchać tego, co On ma do powiedzenia i z całego serca na to zważać. I wiemy, że właściwie ten grzech, który wszystko przyprowadził w ruch, wprowadził w ruch, to była niewiara przeciwko Słowu Bożemu. I teraz ta wiara w Słowo Boże bez jakiegokolwiek odchyłku, to musi przyprowadzić nas z powrotem tam, mianowicie do tego stanu z Bogiem, gdzie ludzie, w którym ludzie byli, zanim ta niewiara się włączyła i rozprzestrzeniła i wszystko inne pociągnęła za sobą. Brat Branham zawsze podawał ten refren: tylko wierz, tylko wierz. Ale nie tylko, tu nie chodzi tylko o to, aby wierzyć, aby tylko wierzyć. Można dzisiaj spotkać ludzi, którzy wierzą to możliwe i niemożliwe. I gdy się czyta w liście Jakuba, wtedy jest w jednym wierszu napisane, że diabeł także wierzy i drży. A więc, gdy rozchodzi się tylko o to potoczne pojęcie wiara, wtedy wierzy każdy w coś. I nawet gdy wierzy, że w nic nie wierzy. Ale w jaki sposób to słowo, to pojęcie wiara jest w ustach ludzi. Ale o to się nie rozchodzi. Ale o to, aby wierzyć, jak mówi Pismo. I do tej pierwotnej, przez Boga zakotwiczonej wiary w Jego Słowo, w Jego słowa i w Pismo. Nasza wiara jest złączona z tym, co On powiedział i czym On jest. I dlatego jest kładziona została położona wielka miara na zwiastowaniu, a nie tylko jakich uczuciach. Gdy Bóg błogosławi, wtedy może wszystko się dziać, ale wtedy nie dzieje się na komendę. To nie dzieje się wtedy dlatego, że ktoś chce albo to zapowiada, ale wtedy dzieje się to na ludziach i w ludziach, którzy dożyli łaski Bożej. Gdy chromy jest, czy jakiś kaleka jest uzdrowiony i zaczyna chodzić czy podskakiwać, wtedy to nie jest czymś oczywistym. I że ktoś powie, teraz przedstaw, co potrafisz, ale on był po prostu przezwyciężony, przemożony. Ale nam rozchodzi się o to, aby nie działać z zewnątrz na, do wewnątrz, działać i jakąś atmosferę tworzyć, ale aby Słowo Boże naszą duszę osiągnęło i Duch Boży w naszej duszy to wszystko mógł przyprowadzić do skutku, aby to także na zewnątrz mogło się widzialnie oznajmić. Tego pragniemy, aby to zewnętrzne nie może tego wewnętrznego za sobą pociągnąć, ale to wewnętrzne pociągnie za sobą to zewnętrzne i na tym nie można nic zmienić. I tak chcemy Bogu i Jego Słowu pozostawić pierwszeństwo Bogu i Jego Słowu. I naumyślnie nie chcemy ludziom czegoś przedstawiać, czy jakiś zamiar przedstawiać. I dlatego, że wiemy, że jednego dnia będziemy musieli za to odpowiadać. I wiemy, gdy brat Branham został przeniesiony do raju i widział wszelką tą chwałę, zostało jemu powiedziane, ty musisz być osądzonym. I on bardzo się przestraszył. Po tym, według tego, co głosiłeś przed tymi, którym głosiłeś. I możecie sobie wyobrazić, że każdy tam by się przestraszył. I on zapytał, tak zaskoczony, czy i Paweł musi stawić się temu osądowi? I ten anioł powiedział, także on będzie osądzony przed tymi, którym głosił. I ta wypowiedź brata Branhama potem. Ja to samo, tą samą Ewangelię głosiłem. To samo słowo zwiastowałem. Dokładnie tak samo chrzciłem, jak on chrzcił. I wszystkiego tak nauczałem, jak on uczył. Gdy on się ostanie i ci, którzy jemu należeli, wtedy i ja z tymi się ostoję, którzy mnie słuchali. I to zostało, właśnie skończył mówić, i jak chór z milionów ust, ta wielka trzoda, którą mógł przyprowadzić do Panu. Na tym spoczywamy, były te słowa. To jest ta sama Ewangelia. Ten sam Bóg, Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki. I to samo chcemy i my móc powiedzieć tego dnia. Ja to samo słowo głosiłem. Tą samą Ewangelię. Wszystko zgadzało się stuprocentowo. O, jaka radość to będzie. Tam przed obliczem Pana. To nie będzie sąd w tym sensie, że ktoś ma być osądzony, przeklęty, bo ten sąd przyjdzie dopiero po tysiącletnim królestwie. Ale osądzenie na podstawie tego, co Bóg na początku mówił i do czego zostaliśmy teraz na końcu z powrotem przyprowadzeni. Nikt nie powinien tego brać jakoś lekkomyślnie, bo tak Bogu się to upodobało, który o sobie samym mówi, ja jestem pierwszym i ostatnim. Nie tym, co leży między tym, ale tak jak On, tak, jakim był na początku, takim musi być i na końcu. To, co On na początku czynił, to musi i na końcu czynić. I odnowienie ma do czynienia z tym, że to, co raz było i już nie jest, to, aby to było z powrotem przeprowadzone i jest znowu, było znowu tam. I tak jesteśmy Panu wdzięczni za to, że otrzymaliśmy, możemy mieć udział, bezpośredni udział w tym, co On teraz obecnie czyni. I w tym planie Bożym chcemy pozostać, aż Pan przyjdzie. Brat Rus przedtem wypowiedział, że możemy powiedzieć, Pan dał, Pan wziął, imię Pańskie niech będzie uwielbione. I stwierdzimy, że gdy Pan nam coś zabierze, wtedy da nam coś lepszego w zamian za to. On jeszcze nigdy nie zabrał więcej niż dał. On ciągle dawał więcej niż brał. I my z całego serca będziemy Jemu za to dziękować. Pragnąłbym tylko, aby wszyscy tą mowę Bożą nie tylko w pamięci albo w głowach była, ale aby stało się to żywym objawieniem Bożym w naszych sercach, abyśmy stali się wdzięczniejszymi za to, że Bóg nas włączył w ten Jego plan zbawienia. Pomyślmy na te miliony, miliardy ludzi wokół nas, którzy mieszkają na ziemi. I tutaj jest mała garstka ludzi, którzy nic nie znaczą, którzy nie mają jakiegoś wysokiego stopnia czy imienia. Ludzie, którzy prawie są zbyt nieporęczni, aby tak się jakoś ostać w tym świecie i ledwo dają rady ze wszystkim się uporać na tym świecie. I właśnie Bóg w swojej łasce przemówił do ciebie i do mnie, powołał nas, ujął się w nas i objawił nam swoją wolę i swoje słowo. I zanim Paweł w dziewiątym rozdziale napisał wpierw ostatnie słowa w 8 rozdziale Rzymian 8:39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Od około 107 czy 108 lat jest używane to zdanie, dopóki was śmierć nie rozłączy. Tutaj nie ma jakiejś rozłąki, ale łączność, być złączonym z Bogiem na wieczność. Na Golgocie, gdy Chrystus zmarł, tam nie było naszego odłączenia od Boga, ale tam stało się pojednanie z Bogiem. O, ten program Boży jest całkowicie, totalnie przeciwny ludzkiemu programowi. I dlatego ludzie nie są w stanie tego uporządkować, dlatego, że próbują to uczynić przez swój rozum, ale kto otrzyma to objawione przez Ducha, temu to będzie rzeczywiście przez Ducha objawione. On może nie jest w stanie tego wyrazić, ale dla siebie wie to w sercu. I tutaj jeszcze były 2-3 punkty, które zauważyłem, gdy było czytane. Od wiersza 6 jest napisane, Rzymian 9, 6 wiersz. ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi dlatego, że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo swoje, twoje. Moglibyśmy to tutaj dalej rozwijać. My już to tutaj czyniliśmy. Izaak był synem obietnicy. Abraham miał wielu synów, ale Izaak był tym synem, synem, który został przyobiecany. On miał prawo dziedzictwa, miał prawo błogosławieństwa. On nie potrzebował szukać Abrahama, aby jemu coś pozostawić. Nie. On wiedział, że on że jest automatycznie tym, któremu wszystko należy. I to jest w 1 Mojżeszowej 25. Tego, ale nie chcemy tutaj teraz czytać. Abraham dał wszystkim tym innym synom dary, ale Izaakowi przekazał całe swe mienie, swój majątek. Są niektórzy ludzie, którym Bóg daje dary i pozwala im odejść. On dał im dary. Tak, są także ludzie, którzy po prostu z Bożej obietnicy zostali powołani przez Słowo Boże. Im należy wszystko, co mamy w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Tutaj w wierszu 8 jest napisane: to znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Czy to nie jest cudowne słowo? Kto dzisiaj... Czy nie jest to cudowne słowo? Wielu ludzi głosi o Słowie Bożym. Nie jest dzisiaj rozpoczęte kazanie o Słowie Bożym. Przez setki lat było głoszone. Ale to, co Bóg w tym czasie w swoim planie zbawienia objawił, i ta jasność, którą On nam z łaski darował, i takiej jeszcze nigdy nie było. To jest zakończeniem wszystkich rzeczy. Z pewnością byli ludzie, którzy w ich czasie to słowo Bożej obietnicy przyjęli. Tacy byli zawsze. Ale żeby otrzymało się całkowity przegląd i wprowadzenie do całego Bożego planu zbawienia, to przedtem nie było wcale możliwym. Powiem wam, dlaczego nie. Ci głosiciele, czy ci, którzy zwiastowali przez te 2000 lat, oni ten Stary Testament odłączyli od Nowego Testamentu i ten Nowy interpretowali jak chcieli. I przez to nie mieli żadnego kierunku i żadnego fundamentu czy podstawy, na której mogli budować. Dzisiaj wiemy, że zostaliśmy z powrotem przyprowadzeni i zbudowani na tym gruncie apostołów, na fundamencie apostołów i proroków, w którym Jezus Chrystus sam jest kamieniem węgielnym. I także co dotyczy odnowienia, to może każdy wyraźnie przeczytać w Dziejach Apostolskich 3. Tam jest napisane, jak Pan od prastarych czasów przez usta swoich wszystkich sług i proroków to dał zwiastował. Nie jak ludzie to dzisiaj interpretują, ale tak jak Bóg to przez usta swoich sług i proroków od samego początku dał zwiastować. I przez to także i stąd to podkreślenie tego proroczego słowa na ten czas, które w czasie, w który się wypełniło, świeci jako jasne światło na ciemnym miejscu. I w tym 9 rozdziale jest tak wiele kosztownych myśli, których nie można wszystkich wyczerpać, ale my nie czytamy, nie pozwalamy Słowu Bożemu mówić tylko w zgromadzeniach do nas, ale codziennie i zagłębiamy się w tym. Także wiersz 28, bo Pan wykona wyrok rychło w krótkim czasie na ziemi. Ciągle znowu rozchodzi się o to słowo, bo Jego słowo, Pan, nie moje czy Twoje jakieś propozycje, czy moje czy Twoje sny, czy życzenia, ale Jego słowo i w Jego słowie On dał zapisać cały swój plan zbawienia. I tutaj jeszcze ten ostatni wiersz, 33. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. A kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nasz Pan był obojgiem dla tych jednych skałą, na którym mogli się ugruntować, a dla innych kamieniem obrazy, skałą zgorszenia. I tym samym było każde Boże poselstwo, każdy prorok i mąż Boży, który kiedykolwiek występował. I u Izajasza 50 jest napisane od 6 wiersza. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Moje twarze nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem, lecz wszechmogący Pan pomaga mi. Dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak kamień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Wiecie, to słowo dotyczy naszego Pana. Jak tak, wyrywano mu brodę, pluto w twarz i tak dalej. On to wszystko pozwolił, aby na niego przyszło i przeszło. Wszystkie te obelgi od Belzebuba i aż do ostatniego i tak dalej. I on nie miał nic na odpowiedź. I tu jest napisane, że on nie czuł się przez to znieważonym. Wiecie, jak Paweł mówi, że ci ludzie idą przez chwałę i hańbę na tej ziemi, ale gdy ktoś wie, że nie o niego się rozchodzi, ale o tą sprawę Bożą, że to nie dotyka jego, ale w gruncie rzeczy Boga miało to trafić i kto wątpi co do tego, tego chciałbym serdecznie zapytać. Co ci ludzie mieli przeciwko Izajaszowi? Co mieli przeciwko wszystkim tym prorokom? Kim byli ci ludzie? Oni byli nosicielami Słowa Bożego. Bóg chciał od samego początku tym ludziom, Bóg ich używał od samego początku, ale szatan chciał to słowo i przez to ten plan Boży zniszczyć. I kogo on zniszczył? Przecież nie to słowo. To słowo jeszcze dzisiaj jest tutaj, ale wszystkich tych proroków, wszyscy ci prorocy musieli to wycierpieć tylko dlatego, że byli nosicielami Słowa Bożego. I gdy Chrystus, nasz Pan, jako to Słowo samo stał się ciałem, to brat Branham tak ładnie przedstawia. On musiał także, mówi, że on musiał także stąpić do piekła, jak jest napisane, i brat Branham mówi, że diabeł go tam przywitał i powiedział, gdy zabiłem Abla, myślałem, że ciebie już zdobyłem. I gdy wszystkich proroków zabijałem, zawsze myślałem, teraz cię mam. Ale w końcu teraz sam jesteś tutaj. I znacie wszyscy tą całą historię. Nasz Pan także tam miał to słowo, potężne słowo, słowo mocy, które wypowiedział. I zabrał diabłu klucze, przezwyciężył go i piekło i śmierć. I trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje. I nie tylko to, ale wszyscy, którzy umarli w wierze w Niego, wszyscy ci nosiciele Jego słowa, oni z Nim powstali z martwych i ukazali się dla wielu w tym świętym mieście. I nasz Bóg wszystko czyni dobrze, naprawia. I mogli prorocy Go zapytać, gdybyśmy mogli proroków zapytać, ich odpowiedź byłaby, wszystko się opłaciło. I oni nie zawsze rozumieli, jakimi drogami Bóg ich prowadzi. Ale jedno było pewnym. Oni wiedzieli, że to słowo rozległo się do nich. I wiedzieli, że nie tylko jako ludzie byli tarczą, ale jako nosiciele Słowa Bożego. Tą tarczą, w którą uderzano. I gdy w tym czasie ma być to samo, wiecie, ja wam tutaj zdradzę wielką tajemnicę. W dniach brata Branhama szalało całe piekło przeciwko niemu. Wszyscy inni ewangeliści byli zostawieni w spokoju. Wszystkim tak dobrze się powodziło, jak żadnemu innemu biznesmenowi, bo oni z tej sprawy Bożej niejedno uczynili, ale nie jeden interes, ale ta złość wroga była skierowana przeciwko jednemu i tam musiałoby także jednego dnia musiał być uprzątnięty i już go nie było. Wszyscy inni mogli dalej robić, aż umrą ze starości, ale słudzy Boży, ci nosiciele słowa, im diabeł niejedno na ziemi uczynił i zadał cios, bo on od samego początku miał w zamiarze pokrzyżowania planów Bożych i chciał to zniszczyć. Aby jeszcze podkreślić tą myśl ze słowa, pozwólcie mi przeczytać jeszcze z Mateusza 12, te ostatnie wiersze i potem z 13 rozdziału jeszcze niektóre wiersze z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału. Tutaj czytamy od wiersza 49. I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: oto matka moja i bracia moi. Albowiem, kto czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie, Ten jest moim bratem i siostrą i matką. Jemu zostało powiedziane, tam na zewnątrz stoi twoja matka i twoi bracia i siostry. I Pan podniósł swą rękę, wyciągnął swe ramię i ukazał na swych uczniów, na tych, którzy wszystko porzucili, opuścili, którzy z całego serca poszli Jego śladem. I On powiedział, to są ci, którzy czynią wolę Ojca Mego, który jest w niebie. To są moi bracia i siostry i moja matka. Mówiliśmy już dzisiaj albo wczoraj o woli Bożej. I teraz w rozdziale 13 od wiersza 18 wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, który jest posiany na drogę. To musi nas wszystkich poruszać, gdy czytamy takie słowo Pana. Tutaj nie rozchodzi się tylko o jakieś kazanie, które trzyma jakiś ewangelista, albo o jakąś przemowę, jakiegoś, czy jakiś referat. Tutaj przecież rozchodzi się całkowicie jasno o Słowo Boże i to słowo, o to słowo, które odnosi się bezpośrednio do Królestwa Bożego, mianowicie do tego, co w Królestwie Bożym się odbywa. Nie co gdzieś jest w politycznym zakresie interpretowanym i manipulowanym w religijnym zakresie, ale tutaj rozchodzi się o to słowo Królestwa, a więc o to prawdziwe słowo, o to prawdziwe Słowo Boże, które zajmuje się Królestwem Bożym i jest związane z tym, aby nam ukazać, co Bóg ma w zamiarze przez swój plan. I pomimo to jest tutaj napisane. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. To jest smutniejszym niż to, gdy ktoś jeszcze nigdy nie słuchał słowa o królestwie i gdy to chcemy wyrazić w tym słowie, to jest to poselstwo Boże w tym czasie, które zawiera wszystko, co należy do Królestwa Bożego. I kto to słyszy, ale tego nie rozumie, do niego przychodzi ten zły, wyrywa wszystko, zabiera z jego serca i u takiego człowieka to nasienie padło na drogę. I to było tylko przejściową sprawą. Słyszał, ale nie zrozumiał. Słyszał, ale nie wierzył w pełni. Nie przyjął tego w pełni. Usłyszał, pomimo to obok tego czy tamtego przeszedł. Ominął. Usłyszał i nie dał się przyprowadzić do łączności z całym Słowem Bożym, aby Słowo Boże budować na Słowie Bożym, aby Panu dać we wszystkich sprawach rację, ale przeznaczony na to, aby nie rozumieć. I z tego nie potrzebujemy robić jakiejś tajemnicy. Kim są ci, którzy nie rozumieją Słowa Bożego? To są wszyscy ci, którzy są przekonani sami o sobie, że zawsze mieli rację, że wszystko już zawsze wiedzieli, że im wszystko było zawsze jasne, zanim w ogóle było to głoszone. To są ci ludzie, u nich było to przejściową sprawę. I tacy ludzie idą swą własną drogą, pomimo to, że słyszeli to słowo o królestwie, ale nie zrozumieli tego. I dalej, po drugie, a posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wtedy wnet się gorszy. To słowo jest bardzo kosztowne, czy takim, ma bardzo wielką wagę. Zauważyliście? Rozchodzi się o to, abyśmy słuchali słowa, ale gdy jakieś prześladowanie z powodu Słowa Bożego, które słyszeliście, powstaje i wzrasta, wtedy rzucamy strzelbę w pszenicę, czy broń w pszenicę i idziemy swą własną drogą. To jakby Bóg zachował nas od tego, ale istnieją tacy ludzie, którzy słuchają słowo, ale ono nie może zapuścić głębokich korzeni w nich. I wszystko jest wzburzonym i chwieje się w jedną, w drugą stronę i nie ma możliwości wzrostu, są sami w sobie rozerwani i nie mogą dać Słowu Bożemu tej gleby w ich sercu do dyspozycji, tak jak to właściwie powinno być. Tutaj rzeczywiście jest napisane, ale a posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. 20 wiersz. Tak, tam jest to zachwycenie o posłańcu, poselstwie i myśli się tutaj wszystko tak. I gdy to początkowe zachwycenie przeminie i ta realność pomału się stawia, wtedy to zachwycenie nie pozostawi nic za sobą. I gdy nawet to prześladowanie z łączności ze słowem przyjdzie, wtedy wszystko się kończy i przeminęło. I tacy ludzie są nazywani tutaj jako dzieci. Jednego momentu. I po trzecie, a posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. To słowo jest bardzo poważnym. Widzicie? Zauważacie? Wszystkie z tych trzech rzeczy stają się coraz bardziej... Każda kolejna rzecz jest coraz bardziej poważna. I gdy myślimy, że gdzieś byli inni myślani, wtedy musimy przyznać, że i my wszyscy jesteśmy przez to zagadnięci. Nam to płaci. Nikt nie może gdzieś się ukryć. My wszyscy, do nas wszystkich jest tu mówione i jesteśmy zmuszani do badania samych siebie. Jak przyjęliśmy to Słowo Boże? Na jaką glebę padło do serc naszych? Jakie okoliczności nam towarzyszą, odkąd słyszeliśmy? I czy mogło nam to przynieść owoc? Jak te rzeczy właściwie leżą? I gdy przy tym wszystkim myślimy tylko na innych, wtedy nie potrzebujemy tutaj przychodzić. Wtedy moglibyśmy od razu pozostać w domu. To samo możemy czynić w domu. Ale w zgromadzeniu tutaj ma miejsce badanie samego siebie. I Bóg mówi do nas i chce, abyśmy stawili się pod Jego słowo. Tutaj rozchodzi się o świeckie troski i tak dalej. Kto ich nie ma? Kto ich nie ma? Kto ma pieniądze, ma troski. Kto nie ma pieniędzy, ten także ma troski. I obojętnie kogo się weźmie, każdy człowiek, nawet gdy zachowuje się wesoło i gdyby można było widzieć go w jego prywatnych czterech ścianach, to wiedziałoby się, że i tam jest troska i potrzeba, która na zewnątrz nie jest widzialna, widoczna. Pomimo to jakoś gdzieś musi pozostać garstka z tych, którzy pozostaną przez to wszystko niedotknięci, którzy przez wszystkie te złudy, bogactwa i tak dalej, i wszystko, co chce zadusić słowo. I istnieje trzoda, która będzie od tego zachowana. I wiersz 23. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. I rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. To jest ta ostatnia grupa, która jest zmieniona w tym podobieństwie. Ta trzoda, która ostaje się w tych pierwszych doświadczeniach. I słuchajmy tutaj wyraźnie dzisiaj. I to z całego serca. Ta czwarta grupa, ta trzoda musi wszystkie te trzy poprzednie, musi się ostać w tych pierwszych trzech doświadczeniach. I musi przez te trzy stadia przejść nieuszkodzona, aby na końcu być uporządkowany do czwartej grupy i przynieść owoc. I dalej, czy przynosimy stokrotny, sześćdziesięciokrotny czy trzydziestokrotny owoc? Tutaj nie potrzebujemy się o tym kłócić. To Bóg uporządkuje sam, zależnie od tego drzewa i owocu. Ale zanim możemy być zaliczeni do tych ostatnich, tutaj dla mnie byłoby zależne wszystko od tego, dla mnie samego i dla wszystkich, którzy to Słowo Boże w tych dniach słuchają. Gdy Pan Jezus mówi, że ta Ewangelia o Królestwie, jak tu jest napisane, kto to słowo o Królestwie słucha, w innych tłumaczeniach to jest mówione w angielskim i tak dalej. Tylko Królestwo Boże. Ale rozchodzi się o Królestwo Boże. I w tym Królestwie istnieje tylko jeden Król. Jego słowo jest tą miarą. I my zauważamy, przy tym pierwszym było powiedziane, że tego nie rozumieją. Przy drugim i trzecim porównaniu ta myśl nie jest podana. I na końcu jest znowu powiedziane, to są ci ludzie, którzy słowa słuchają i rozumieją. I to są ci, którzy przynoszą owoc, obojętnie ile to ma jest. Teraz ten wzór, czy ta miara jest przyłożona do tego owocu. Czym jest ten owoc? W czym go rozpoznajemy? W czym jest zawarty owoc? O tym z pewnością nie możemy już mówić dzisiaj, ale mi by wystarczyło, gdyby Pan mnie do tej trzody mógł uporządkować, abym przez Jego łaskę, z Jego pomocą, z Jego siłą, abym mógł ostać się w tych pierwszych trzech doświadczeniach, abym bez szkody mógł stanąć przed Jego obliczem i przyjąć Jego słowo, zrozumieć to i biblijnie uporządkować w Jego Królestwie. I potem niechby On ten owoc w nas wszystkich zdziałał, jak On to chce znaleźć przy Jego powtórnym przyjściu. To niechby Pan darował mi i niechby darował nam wszystkim z łaski. Abyśmy to słowo o Królestwie Bożym, to całe poselstwo, które ukazuje nam cały Boży plan zbawienia i wprowadziło nas do tego, do tych Bożych rzeczy, i abyśmy słuchali Słowa Bożego, przyjęli z wiarą i w sercu poruszali, aby ono mogło stać się objawieniem w naszym sercu. Ja jestem tego przekonania, że Bóg da powodzenie do tego z łaski. Czy jesteście tego samego przekonania? Wtedy dzisiaj chcemy naszemu Bogu wspólnie przynieść chwałę i uwielbienie. Nie będziemy zapominającymi słuchaczami, ale ludźmi, którym to Słowo Boże zostało objawione i którzy przez to zostali wprowadzeni, mogli być wprowadzeni z łaski do planu Bożego. Za to chcemy teraz naszemu Panu podziękować i Jemu przynieść chwałę. Gdy dzisiaj jeszcze mielibyśmy prosić o to, abyśmy dziękowali Panu, wtedy nie byłoby to właściwym. Ale bez zachęty chcemy wszyscy nasze serce, nasze usta otworzyć i naszym Bogu z całego serca dziękować. Przyjdźmy do tego, do przodu, po to do przodu. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Tak, jakim jest, tak musi być. Nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Zaśpiewajmy jeszcze wspólnie kilka refrenów w obecności Pana. O, to jest Jezus. O, to jest Jezus. O, to jest Jezus. To jest Jezus tylko sam. Dotknęłem podołka jego szaty, jego krew obmyła mię do czysta. Jezus jest zwycięzcą nad śmiercią. Jezus jest zwycięzcą. Wszelka potrzeba znika. Jezus jest zwycięzcą na wieki. Dla mnie Jezus przygotował zwycięstwo. Alleluja. Ojcze niebieski, dzięki Tobie za Twoje drogie i święte słowo, przez które do nas przemawiałeś. W tym dniu, w tej ostatniej godzinie, o Panie, nie możemy inaczej, jak uwielbiać Twoje imię, Ciebie wywyższać. Ty mówisz z nami, myślisz tak, jak to ojciec z dziećmi myśli. My uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Tobie za to, że nam dałeś to wszystko. Dzięki Tobie za to. W świętym imieniu Jezusa. Amen. Z całego serca dziękuję Tobie. W tej godzinie, w której stało nam się świadomym to, co to znaczy być i słuchać w Twojej obecności, w Twoim imieniu to Słowo o Królestwie Bożym. I przyjąć to i zachować to. To Słowo w swoim czasie przyniesie to, co w tekście już zawiera i już jest tam zapisane jako obietnica. To wzejdzie jako realność ku chwale i uwielbieniu Twojego imienia. I to skłania mnie i nas wszystkich. Prosimy Ciebie, Panie, daruj nam pokorne serce. To nie jest nasza zasługa, nie mówiąc już o naszej godności, ale jest to tylko Twoim miłosierdziem i Twoją łaską, że Ty się tak skłaniasz i z ludźmi mówisz i z ludźmi, z którymi inni nie chcą już w ogóle mówić. Panie, jak możemy to pojąć, jak to uporządkować? Moglibyśmy upaść na twarz naszą i oddać Tobie chwałę, cześć i uwielbienie. Ty się tak uniżyłeś, Panie, jak nikt inny. Ty zostałeś poniżonym, poniżanym. I to aż do śmierci krzyżowej. I posłuszeństwo, aby Pismo się wypełniło i zbór był zbawiony. Panie, wszystko było wypełnieniem Pisma. Wypełnieniem Pisma na Tobie i to wszystko jest wypełnieniem Pisma na nas wszystkich. Ty jesteś oblubieńcem, my oblubienicą. Prosimy Ciebie, wierny Panie, uczyń z nas ludzi, którzy w tym świecie już to nadnaturalne, już dożyli tego nadnaturalnego i zakosztowali tego. Ludzi, którzy stali się ludzi, którzy otrzymali udział w Twoim Słowie i otrzymali Twego Ducha Świętego, to wieczne życie w sobie noszą. Panie Boże nasz, my dziękujemy Tobie za to, że Ty to wszystko uczyniłeś i Ty nie zaprzestaniesz do czasu, aż Twoje dzieło będzie dokończonym. I w siódmego dnia wspólnie odpoczniemy w przeciągu 1000 lat. Wierny Panie, uwielbione niech będzie Twoje imię. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O Boże, to niech będzie naszą modlitwą. Nie ustami, ale sercem. I tak wierzymy także. Dziękujemy Tobie jeszcze raz i pokładamy Tobie wszystkich i bracie i siostry, którzy proszą o modlitwę. Ty znasz wszystkie potrzeby. Ty wiesz wszystko u każdego pojedynczego. Wierny Boże, nie pozwól, aby ktoś został zawstydzony z tych, kto kładzie ufność swą w Tobie. Panie, pomóż, odnów nam wszystko w tak potężny sposób, Panie, abyśmy mogli się radować z tego powodu i uwielbiać Twoje święte imię. Ty z nami przemówiłeś. My przyjęliśmy Twoje słowo i przez objawienie Twego Ducha zrozumieliśmy je. Dzięki Tobie za to. Dzięki Tobie. Chwała, cześć i uwielbienie. Na wieki wieków. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Godzien jesteś. Godzien jesteś, o Panie, przyjąć cześć i chwałę i uwielbienie i sławę. Godzien jesteś, o Panie. Godzien jesteś. Godzien jesteś. Godzien jesteś, o Panie. Przyjąć cześć i chwałę, uwielbienie i sławę. Godzien jesteś, o Panie. Amen. Życzcie sobie nawzajem błogosławieństwa Bożego.